Alleluja. To naprawdę radością napełnia moje serce ten widok, jaki tu z góry mam, jak na was wszystkich patrzę, jak razem się modliliśmy. Pan Jezus jest rzeczywiście Panem nad Warszawą, jest Panem nad Polską. W tym naszym, powiedzmy, spoganiałym mieście jesteśmy Jego świadkami, jesteśmy, myślę, tymi gwiazdami, które świecą. I o tym chciałbym dzisiaj przez te niecałe pół godzinki mówić jako swoje świadectwo. Nazywam się Robert Kościuszko. Jestem tutaj dzisiaj z wami na zaproszenie wasze i bardzo wam dziękuję. Czuję się zaszczycony, że mogę być wśród studentów na placu Narutowicza w Świętym Jakubie. Chciałbym na początku tego mojego świadectwa, bo będzie to świadectwo, jak już nadmieniłem, chciałbym przedstawić swoją rodzinę, bo jestem tutaj jakby z nimi, jestem ich reprezentantem. Bóg działa w rodzinie Kościuszków, nie tylko w moim życiu. I też troszeczkę będę o nich mówił w tym świadectwie dotyczącym właśnie ewangelizacji. Chciałbym w tym świadectwie też trochę rozgrzać serca nas wszystkich do ewangelizacji, ale przede wszystkim chciałbym pokazać, że Bóg jest wielki, że Bóg może użyć każdego do potężnej pracy ewangelizacyjnej i On może wydać swój wielki, trwały owoc z każdego człowieka, który ma odwagę, żeby zacząć, żeby pójść i zacząć mówić innym, żeby zacząć dawać świadectwo o Jezusie. Tak więc widzicie tu rodzinę Kościuszków. Zdjęcie jest troszeczkę wiekowe, ale mam od żony autoryzację właśnie na to zdjęcie, więc odważam się je pokazać. Zapewniałem ją dzisiaj, ona się pyta dzisiaj, ale które pokażesz? Ja mówię, to pokażę, które mi pozwoliłaś. Więc to jest rodzina Kościuszku, widzicie Joasię, moją żonę. Jesteśmy małżeństwem 17 lat i nasi synowie, ten najstarszy to Tomek, obecnie chodzi do gimnazjum. Po drugiej stronie jest Michał, który kończy podstawówkę i w środku Jaś. Jak widać, są różni, tak jak wy tu jesteście wszyscy różni, jak Pan Bóg nas stworzył w różny sposób i do różnych ludzi też pójdziemy i chodzimy, kiedy świadczymy o Panu Jezusie. Rodzina Kościuszków. Ale nie było tak na początku. Wyobraźcie sobie, że jakieś 25 lat temu siedziałem tak z moją siostrą, o 10 lat młodszą, i moja siostra, oczywiście to nie jestem ja i nie jest moja siostra, ale to jest mój syn i to jest córka mojej siostry. A więc pokolenie minęło. Wyobraźcie sobie, że gdy cofniemy się o to pokolenie wstecz, to właśnie my tak z moją siostrą siedzieliśmy i moja siostra była spragniona, żebym opowiadał jej różne historie na dobranoc. Albo wczesnym wieczorem, kiedy jeszcze było lato, było tak jasno i miałem jej opowiadać różne historie. No ja oczywiście sobie wymyślałem na poczekaniu różne fajne odcinki historii. Akurat mówiłem jej o takiej ekipie, o psie Ciapku, którego mieliśmy wspólnie, o byku, kobyle i o warchlaku. I oni wędrowali przez świat. No to była oczywiście zabawa. I ona zawsze mówiła, Robert, opowiedz mi tą historię o tym turlaku. O jakim turlaku? No wiesz, ten z takim ryjkiem, ten różowy. A, warchlak. No, o warchlaku. No i zaczynałem następną historię. Dlaczego wam o tym mówię? Bo ja wtedy nie spodziewałem się, że ta prosta historia, odcinek za odcinkiem, która radowała moje serce, kiedy to opowiadałem mojej siostrze, że to był znak, pewien znak, który miał mi dać do zrozumienia, że Pan Bóg stworzył mnie w pewien sposób. Że Pan Bóg stworzył mnie, oczywiście w różny sposób od każdego z was, i to jest niezwykle wartościowe i unikalne, tak jak w Psalmie 139 możemy mówić, cudownie mnie stworzyłeś, jestem jedyny w swoim rodzaju, wy także, a stworzył mnie między innymi z taką darem, który później, myślę, w duchowy dar się rozwinął, opowiadania historii, ażeby tymi historiami móc malować obrazy w umyśle, w sercu słuchacza i w końcu tymi obrazami namalować Ewangelię. Namalować obraz Zbawiciela wyobraźni człowieka. Ja wtedy oczywiście jeszcze tego nie robiłem. Ja opowiadałem mojej siostrze historię, po prostu jakieś tam na dobranoc. Jej serce też się wtedy cieszyło. Ona cała skakała z radości, że jest następny odcinek. Ale później, kiedy już spotkałem Pana Jezusa, kiedy otworzyłem drzwi Zbawicielowi, kiedy On wszedł, kiedy pozwoliłem Mu się prowadzić, ja zrozumiałem, jak sięgam wstecz pamięcią, że tamte chwile, te miłe chwile opowiadania historii mojej siostrze, to były chwile, które Pan Jezus uczynił znakiem w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ, i to jest myślę rada dla każdego z Was, jeżeli coś wychodzi Ci dobrze, sprawia Ci przyjemność, jak robisz dla drugiego człowieka, jeżeli Twoje serce się raduje tym, że służysz komuś innemu, człowiekowi, na uczelni studentom, społeczeństwu, tu w kościele, i to sprawia Ci przyjemność, to cieszysz się, że to robisz. Dlaczego się cieszysz? Bo dobrze Ci to wychodzi. Dlaczego dobrze Ci wychodzi? Bo umiesz to robić. Umiesz to robić być może lepiej od innych. Dlaczego umiesz? Ponieważ tak zostałeś stworzony. Ponieważ Bóg obdarował Cię umiejętnością, którą możesz wykorzystać w kościele, w społeczeństwie, na uczelni, dla bliźniego, dla rodziny i w końcu też dla ewangelizacji. I zmierzamy cały czas teraz już do ewangelizacji. Kiedy, jak już pokazałem Wam moją królową, kiedy po studiach poprosiłem Asię o rękę, ona się zgodziła, na szczęście. Pobraliśmy się, pojawiły się dzieci i kiedy już byłem jakimś tam dojrzałym, trochę świadomym tatą, postanowiłem, że będę znowu opowiadał historię. Już nie mojej siostrze, ale tym razem moim dzieciom. Przed zaśnięciem chciałem też, żeby to był taki przekaz mojej tatusiowej wiary. Chciałem zacząć ewangelizować moje dzieci. Pomyślałem, że będę opowiadał im historie biblijne. Więc mam synów, postanowiłem opowiadać im o Bożych wojownikach, tak jak o Dawidzie, o Samsonie, o Gedeonie, których jest oczywiście wiele i wiele jest wspaniałych historii. Nie nadmieniłem Wam jeszcze, że niedługo będę opowiadał też historię o Bożych księżniczkach, takich jak Rut, Sara, Estera, jak Maria, których jest wiele w Biblii, bo Pan Bóg dał nam w prezencie księżniczkę i urodzi się nam za kilka tygodni jeszcze córka, nasze czwarte dziecko. Ale ponieważ miałem do tej pory synów, opowiadałem im o tych Bożych wojownikach. No i pewnego wieczoru najstarszy mój Tomek mówi: tata, słuchaj, fajne te historie opowiadasz. Ty powinieneś je zapisywać, żeby inne dzieci też mogły czytać. A nie, my tylko sami tutaj słuchamy. No i słuchajcie, jeżeli najwięksi krytycy rodzica, czyli własne dzieci, zachęcają, żeby on się wziął w garść i coś zaczął robić konkretnego z tymi swoimi pomysłami, to ja naprawdę wziąłem kartkę papieru, pióro, później komputer i zacząłem spisywać te różne pomysły. Tak za namową moich dzieci powstała pierwsza część ewangelizacyjnej powieści przygodowej Wojownik Trzech Światów. Później za namową czytelników kolejnych 5 części. Przywiozłem tutaj ze sobą, pokażę Wam, że ona istnieje. Wczoraj mówiłem w radiu, dzisiaj mogę ją postawić. O, tak, przywiozłem, żeby się trochę pochwalić, ale też, żeby Was zainspirować. Przede wszystkim, żeby Was zainspirować, że Bóg ze zwykłego człowieka może wydać owoc. Owoc, który zrozumiałem, że mam wydawać, kiedy Bóg użył moje dzieci. Małych chłopców, niczego nieświadomych, że tata będzie ewangelizował w ten sposób. I Pan Bóg krok za krokiem jakby popychał mnie właśnie w tą stronę, w tym kierunku, który teraz Wam opisuję. Aż w końcu Bóg pozwolił, żeby ta powieść, bo wyobraźcie sobie, jest facet, który napisał jakąś książkę. Kiedyś poszedłem do księgarni ze swoim znajomym i ten księgarz mi doradził w ten sposób. Ale wie pan co? z tej powieści to taka ewangelizacja, trochę przygoda, to hicior nie będzie z tego, nie ma co się oszukiwać. Więc też takie są zdania na temat tego, co chcemy zrobić dla Boga. Ale Bóg chciał inaczej. Bóg w końcu pozwolił, aby dzieci w całej Polsce mogły czytać Wojownika Wszechświatów. I to jest dla mnie wielką radością. W końcu z moją żoną poszliśmy jeszcze dalej w tej decyzji ewangelizacyjnej. Kiedy zorientowaliśmy się gdzieś tak przy 10 tysiącach sprzedanych książek, że naprawdę dzieciaki chcą to czytać, kiedy spływały do nas e-maile od nich, jak ich serce się przemienia pod wpływem historii biblijnych opisanych w Wojowniku Trzech Światów, gdzie misją taką moją pisarską tutaj jest Bóg ukryty w przygodzie, i ten Bóg zaczął przemieniać serca dzieci. Dostaliśmy e-maile, że także rodzice zaczęli czytać Pismo Święte, że ojcowie przestali wstydzić się mówić o Bogu, że zaczęli świadomie chodzić do kościoła, modlić się. Więc to spowodowało, że my z Asią porzuciliśmy nasze dotychczasowe zajęcia i skoncentrowaliśmy się już wyłącznie na ewangelizacji, właśnie poprzez pisanie. Założyliśmy wydawnictwo. Nie wspomniałem wam, że do tej pory nie mogliśmy znaleźć wydawcy, że wydawcy mówili, a no wie pan, takie połączone, albo przygoda, albo książka religijna. Więc my sobie powiedzieliśmy, aha, słuchajcie, chyba jesteśmy pierwsi. W takim razie zaryzykujmy, spróbujmy ewangelizować w ten sposób przez swoje wydawnictwo i spróbujmy iść odważnie w Polskę. I to było wielkie ryzyko, bo wyobraźcie sobie faceta, który napisał coś i mówi do żony, słuchaj Asia, ja myślę, że my będziemy tak ewangelizować, będziemy utrzymywać z tego całą rodzinę, nawet, rozumiecie, w Warszawie drogiej, i że to będzie nasza praca, i że pójdziemy na całość, i że Pan Bóg to pobłogosławi. Jak byście się czuły, dziewczyny, gdyby mąż takie historie wam opowiadał, tak? Tak używał swojej wyobraźni. A moja żona powiedziała mi wtedy najpiękniej, jak od niej usłyszałem, kocham cię. I powiedziała w ten sposób, Robert, ja ufam ci, ja pójdę za tobą, dokądkolwiek ty nas poprowadzisz. I poszliśmy. Poszliśmy tą drogą ewangelizacji już jako cała rodzina. I do dzisiaj, już przez kilka lat, cały czas ta nasza praca ewangelizacyjna się rozwija i pomnaża. Bóg to cały czas błogosławi. Bóg błogosławi zwykłych ludzi, którzy podjęli odważną decyzję, żeby pójść za Nim w nieznane. Po prostu w nieznane za Chrystusem. I Chrystus utrzymuje naszą rodzinę, pozwala nam żyć na bardzo przyzwoitym poziomie i dzięki pracy ewangelizacyjnej. I chciałbym, żeby to świadectwo było zachętą dla was. Kiedy wy przygotowujecie się do dorosłego życia, kiedy myślicie, co robić w życiu. Ja mówię zawsze, że praca, która nie jest pracą dla Chrystusa, jest pracą straconą. Oczywiście to nie musi być wyłącznie ewangelizacja, ale praca, która jest świadectwem o Chrystusie, która jest pracą, gdzie Chrystus jest obecny, ta dopiero jest czasem zyskanym i ta jest czasem owocnym. Dobrze, to tyle o mojej ewangelizacji poprzez pisanie. Wczoraj też w Radio Warszawa razem z księdzem Romanem i z Igą, kiedy mieliśmy ten program wieczorem, opowiadałem trochę o przystanku Jezus. Bóg też skrzyżował nasze drogi z przystankiem Jezus. Właśnie w tym momencie, kiedy pojawił się Wojownik Wszechświatów, ksiądz Godnarski z przystanku Jezus zaproponował, żebym włączył się w pracę przystanku Jezus i ewangelizował razem z nimi. I też modliliśmy się z Asią i podjęliśmy właśnie taką decyzję. Wczoraj trochę opowiadałem o przystanku Jezus. Dzisiaj tylko krótko chciałbym dać pewne słowa zachęty. Przystanek Jezus to jesteśmy my, ewangelizatorzy. Tu podziękowania dla was, że zasilacie każdego lipca nasze szeregi ewangelizatorów jako woda życia i naprawdę przyjeżdżacie z odwagą, głosząc Ewangelię na przystanku Jezus. Jesteśmy tam jako ewangelizatorzy, którzy są pewnym sektorem przystanku Woodstock i którzy są po to, aby wychodzić do Woodstockowiczów, bardzo pogubionych ludzi, aby wychodzić do nich ze świadectwem o Panu Jezusie. I powiem wam, to co się pokazuje w telewizji, to jest reklama przystanku Woodstock. Człowiek, który nie jest przyzwyczajony do, który nie jest uprzedzony widokiem, jaki tam zobaczy, przeżywa taką deprechę i traumę, depresję taką kilkugodzinną, że musi najpierw otrząsnąć się od widoku stale pijanych, za przeproszeniem, łajdaczących się ludzi, którzy, ponad połowa z nich nigdy nie trzeźwieje przez ten cały tydzień, którzy dramatycznie potrzebują Chrystusa. Z wieloma z nich nie da się porozmawiać, można tylko się za nich modlić. Pomiędzy nimi oczywiście są bardzo inteligentni młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają też pić, cały czas pić piwo, chodzić z tą puszką z piwem, ale posłuchać muzyki i też toczyć ciekawe dyskusje także z nami. To, co chciałem powiedzieć dla zachęty teraz, to bardzo zepsute miejsce, do którego przyjeżdża bardzo zróżnicowana młodzież, charakteryzuje się jeszcze czymś. Jest najbardziej otwartym duchowo miejscem, jakie ja kiedykolwiek widziałem. Wczoraj w radiu dzieliłem się i dzisiaj to powtórzę. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś takiego, że na Woodstocku ludzie biegną za nami. Biegną za księżmi, za siostrami zakonnymi, biegną za świeckimi, łapią nas za ramię, tarmoszą i mówią: proszę księdza, proszę modlić się o mnie, proszę siostry, niech siostra modli się o mnie, bo ja ginę, bo ja zginę. Takie świadectwo dała nam w tym roku siostra zakonna, która pierwszy raz tam przyjechała. A więc ludzie potrzebują Chrystusa. Ludzie, którzy są zagubieni, rozumiejąc swoją sytuację, im bardziej jest ona desperacka, tym bardziej potrzebują Chrystusa. Wczoraj też byłem zapytany, no dobrze Robert, ale powiedz, Iga się pytała w radiu w czasie audycji, ale powiedz, dlaczego ty ewangelizujesz? W ogóle co tobą kieruje? Gdzie jest ta twoja największa motywacja do ewangelizacji? I chciałbym też wam się przyznać tutaj, bo myślę, że wielu z was przeżywa właśnie podobne doświadczenia. Dla mnie, po pierwsze, to poznanie Chrystusa osobowe i osobiste. Ja spotkałem Pana Jezusa już jako dorosły człowiek na studiach, czyli w waszym wieku. I to znowu jest, myślę, niech będzie zachętą dla was, którzy nie boicie się iść do drugiego człowieka. Bo do mnie przyszli studenci, którzy wierzyli w Chrystusa, którzy znali Go i oni nie bali się zapukać do mnie do pokoju akademika i wejść i powiedzieć: cześć, mam na imię Staszek, mam na imię Czesia, bo takie mieli imiona, i czy chcielibyście porozmawiać o Bogu? Czy chcielibyście porozmawiać o Chrystusie? Wchodźcie. I tak się zaczęła pierwsza rozmowa. Ja byłem zachwycony już po kilkudziesięciu minutach, że oni znają naprawdę Pana Jezusa. Słuchajcie, ja nie znałem Go w ten sposób. Bóg nie odpowiadał na moje modlitwy. Ja nie doświadczałem Go w tak rzeczywisty sposób, w takim rzeczywistym wymiarze, jak oni mi opowiadali, że On działa w ich życiu. Później poznałem ich wspólnotę. Zobaczyłem, że rzeczywiście jest tu więcej ludzi, którzy składają świadectwo, z jakich trudnych sytuacji Bóg ich wyciągnął, jak ich prowadzi. To było dla mnie niezwykłe. I ja w końcu powiedziałem: Panie Jezu, mój Panie, mój Zbawicielu, ja chcę właśnie, żebyś był takim Bogiem dla mnie. Otworzyłem Mu drzwi i wpuściłem Go do swojego życia. I to jest ten pierwszy czynnik, ta pierwsza motywacja dla mnie. Chrystus rzeczywiście działa w moim życiu, On jest obecny w moim życiu. Chrystus, który najbardziej chce ewangelizacji, który najbardziej chce dotrzeć do serca drugiego człowieka, On motywuje mnie do tego. On przelewa jakby ze swojego serca do mojego serca tą pasję. I myślę, że przelewa też do waszych serc, jeśli mu na to pozwalacie. I druga sprawa, która mnie pcha w kierunku ewangelizacji, to człowiek. To po prostu człowiek. Człowiek jest moją pasją. Szczególnie młodzież nastoletnia, jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Jakim? Żeby dotrzeć do ich umysłu, żeby dotrzeć do ich serca, do serca młodego człowieka. Albo poprzez moją literaturę, że oni to czytają. Ja cieszę się, że docieram gdzieś tam do centrum ich serca, najpierw z przygodą. Kiedy oni czytają tą przygodę, to po kilkunastu, kilkudziesięciu stronach mówią do kolegi: ty, słuchaj, to jest o Bogu, to jest normalnie o Bogu. A ja tylko zacieram ręce, no nareszcie, nareszcie. Więc docieramy do sedna sprawy. Kiedy takie e-maile przychodzą do mnie, to dziękuję Bogu, że rzeczywiście docieram do młodego człowieka, do jego umysłu i do jego serca. Człowiek jest moją pasją. I dlatego ewangelizacja jest dla mnie radością. Po prostu radością. Człowiek za człowiekiem, który otwiera swoje serce dla Boga, raduje mnie, ponieważ właśnie nim się pasjonuje. I wczoraj też byłem pytany o ewangelizację mężczyzn, ponieważ nie tylko poprzestaję na dzieciach czy na młodzieży, ale spotykam się często z wieloma środowiskami mężczyzn. I tutaj chciałem powiedzieć trochę o ewangelizacji mężczyzn. Kilka zdań. To jest męskie serce dojrzałego mężczyzny, powiedzmy 40-letniego faceta, jakim ja jestem. Skończyłem już jakiś czas temu 40 lat. To jest serce dumne przeważnie. Bardzo dumne. Taki dojrzały mężczyzna nie ma ochoty klęknąć przed czymkolwiek. A tym bardziej przed Bogiem. I ja widziałem mężczyzn, którzy nawracali się do Chrystusa. I powiem wam, jak żelazo ostrzy żelazo, tak mężczyzna może mieć wpływ na drugiego mężczyznę. Swoim świadectwem, swoją odwagą, swoją wojowniczością, bezkompromisowością, tym, że nie boję się powiedzieć trudne słowa drugiemu człowiekowi, twardemu facetowi. I niech on to weźmie i niech zrobi z tym, co chce, a ja będę się za niego modlił. I widziałem nawrócenia dorosłych mężczyzn. I powiem wam, to jest dla mnie wielkim wzruszeniem, kiedy widzę dumne serce mężczyzny, jakie się nawraca do Pana Jezusa. I że z tego człowieka, który był kiedyś wierzącym w pieniądze czy w samego siebie, albo mówi: ja już na świecie w ogóle w nic nie wierzę, ja już na nikogo nie liczę, liczę na samego siebie, a teraz zaczyna być wojownikiem Chrystusa i zaczyna iść za Nim, to jest dla mnie wzruszające i to jest dla mnie radosne i motywuje mnie do dalszej ewangelizacji. I w końcu chciałem trochę powiedzieć o ewangelizacji Warszawy. Bo wiosną zaczniemy razem ewangelizować nasze miasto. Różne środowiska pójdą do różnych środowisk. Wiem, że wy pójdziecie do waszej braci studenckiej, żeby odważnie móc głosić Chrystusa na różne sposoby. Wiem, że będą różne inscenizacje, koncerty, pantomimy, występy teatralne. Wiem też, że będzie wiele rekolekcji w różnych parafiach i tam już nie tylko studenci będą mogli przychodzić. Wiem, że w Warszawie są organizowane marsze, kolorowe, radosne marsze, które będą spotykały się w różnych znanych miejscach w Warszawie, żeby dać świadectwo, że Jezus jest Panem nad Warszawą, że On jest Panem naszego miasta. I chcemy dać wszyscy to świadectwo naszemu miastu, że On tutaj króluje. Chciałbym wam dać też pewne świadectwo właśnie co do mężczyzn, których nawrócenia kiedyś doświadczyłem, o czym przed chwilą mówiłem. Z tych mężczyzn wyrośli ludzie, którzy są dzisiaj szefami firm, menadżerami, prezesami, którzy pracują w dużym biznesie i mamy z nimi takie jedno marzenie. Modlimy się o to i jesteśmy, myślę, na początku, ale konkretnej drogi, żeby je zrealizować. My widzimy pod sztandarem przystanku Jezus, bo ci ludzie działają jako ochotnicy dla przystanku Jezus, ale przede wszystkim dla Pana Jezusa. Chcemy stworzyć ewangelizację wizualną w metrze warszawskim. Jeżeli tylko metro zgodzi się i wpuści nas, ta firma outdoorowa, która ma nie tylko billboardy, ale telewizję tą reklamową w wagonach i na peronach, jeżeli tylko Pan Bóg przełamie jakikolwiek opór, który możemy napotkać już niedługo, to chcemy, aby ewangelizować w wizualny sposób właśnie poprzez te nośniki. Po co? Że kiedy damy jakiś obraz ewangelizacyjny i ściągniemy uwagę, jakbyśmy zarzucali te szerokie sieci, o których mówi Pan Jezus. Pan Jezus chce, żebyśmy byli rybakami ludzi. I my te kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy już przejeżdżających warszawiaków metrem w tom i z powrotem, chcemy na nich zarzucić tą wizualną sieć, aby ściągnąć ich uwagę w stronę Pana Jezusa, w stronę to, co tam pokazuje, będziemy pokazywać, i aby dać im okazję skontaktowania się z nami. Jak? Chcemy dać im okazję przez Facebook, przez telefonię komórkową, ponieważ mamy szefa firmy telekomunikacyjnej, który chce za darmo dać taką usługę, aby można było słać tanie SMS-y do nas, i dzięki takiemu SMS-owi my będziemy wiedzieli, że możemy wysłać do tego kogoś, na przykład codzienny werset z Pisma Świętego, na przykład z czytania, jakie w kościele na dany dzień jest. I tutaj chcielibyśmy skorzystać z Waszych zasobów. Ksiądz Roman mówił, że macie takie wersety i że chętnie podzielicie się czymś takim, aby ewangelizować tymi wersetami. Co jeszcze? Ja chętnie dam za darmo moją książkę Wojownik Wszechświatów, którą mam na telefon komórkowy i sprzedaję poprzez komórki. Tutaj chętnie dam za darmo. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy skomunikować tych ludzi razem z Wami, żebyśmy dawali im do zrozumienia poprzez SMS-y, jakie będzie ta firma wysyłała do nich, że na przykład jest koncert na Placu Narodowicza, albo jest ciekawa katecheza, albo jest jakaś inscenizacja na Placu Zamkowym, albo jest fajny, kolorowy, radosny marsz dla Jezusa ulicami Warszawy, który to z innymi marszami spotka się na pewnym placu. I możemy dawać te informacje, aby kontaktować wierzących studentów z tymi, do których chcecie dotrzeć. Wszyscy chcemy dotrzeć w ewangelizacji. Jeżeli wasze serce jest teraz poruszone, że chcielibyście się zaangażować w taką ewangelizację, o której mówię, nie tylko poprzez wizualną ewangelizację, ale też ewangelizację w miasteczku akademickim, i chcecie wejść do tej dużej armii, to proszę, mówcie o tym księdzu Romanowi, to mówcie o tym swoim animatorom z waszych grup, to mówcie, że tak, chcę się zaangażować i co mogę zrobić? Co już teraz mogę zrobić, żeby ta ewangelizacja nabierała tempa? Żeby już można ją było przygotować tak, aby w okolicy świąt Wielkiej Nocy ruszyć i żeby od 15 do 20 kwietnia była to dynamiczna ewangelizacja, aby ona nie ustała, aby ona może trochę odpoczęła i na Euro 2012 znowu urosła, znowu nabrała tempa, nabrała wigoru, a żebyśmy znowu mogli ewangelizować drugi raz tych, którzy przyjadą do Warszawy oglądać Euro 2012. Taka jest nasza wizja tych, którzy chcą ewangelizować, którzy chcą zdobywać nasze miasto dla Pana Jezusa, którzy chcą ogłaszać, że Pan Jezus jest Panem nad Warszawą. Bardzo Wam dziękuję. Będziemy modlić się za chwilę. Ksiądz Roman mówi, że będzie też specjalna część wystawienia Najświętszego Sakramentu, z tego co rozumiałem. Będzie teraz też okazja właśnie, żebyśmy te wszystkie myśli, jakie Wam przekazałem, mogli Bogu przedstawić. I żebyś mogła się zapytać Boga: Panie Jezu, jak chcesz mnie użyć w ewangelizacji Warszawy? Jak chcesz użyć mojego życia, abym dawał świadectwo o Tobie? To będzie czas zapytania Boga: jak chcesz mnie użyć, Panie, abym był Twoim świadkiem?